Piotr Klat, wokalista zespołu Róże Europy. Powiedz mi na początek, jak ty to robisz, że zespół tyle lat istnieje, tyle lat jest na scenie, bo przecież niedawno obchodziliście duży jubileusz.
Witam serdecznie. No tak, no te 41 lat. Myślę, że rock and roll potrafi, jakby to powiedzieć, jest takim lekarstwem na wszelkiego rodzaju niedoskonałości w życiu. I chyba to jest powodem tego, że jak przyjeżdżamy i pomyślę, że mam wyjść na scenę, a jestem już zmęczony, to zastanawiam się, czy dam radę. Po czym jak wchodzę i usłyszę pierwsze dźwięki, to rzeczywiście jakbym był po jakichś dopalaczach, po jakichś proszkach, nie wiem, po amfetaminie. Nie korzystamy z tego już od wielu lat. Trochę może wzorując się na zespołach typu Rolling Stones czy Aerosmith, oni też w pewnym momencie przestali i dlatego pewnie tak długo mogą funkcjonować. Są w lepszej sytuacji, bo stać ich na to, żeby sobie w Szwajcarii przetaczać krew kilka razy pewnie na dekadę. Ale tak poważnie mówiąc, tak, rock and roll chyba potrafi właśnie wydobyć te pokłady energii, które gdzieś tam w zbędnych kilogramach się ukrywają, a na scenie wychodzi to wszystko na wierzch. Mówiąc szczerze, nie do końca potrafię to wytłumaczyć, no bo też wiem, że już nie mam 20 kilku lat, w związku z tym odczuwam pewne kłopoty związane z wiekiem, ale dzieje się to poza sceną.
Na scenie tego nie widać.
Scena jest jakimś takim, nie wiem, azylem, gdzie po prostu te pokłady energii, takich pozytywnych fluidów, też jeszcze kiedy publiczność jest nieobojętnie, a życzliwie nastawiona, to też na pewno to bardzo pomaga. Kiedy jest ta wymiana właśnie fluidów, wibracji, pozytywnych wibracji, to na pewno to nam dodaje sił, na pewno ładuje nasze akumulatory i stąd. Ja w ogóle jestem fanem długich koncertów, takich dwugodzinnych. Koledzy trochę słabną, oni są raczej 90-minutowi. Niektórzy już w 80 minucie zaczynają się wiercić i kręcić jak Mariola na dysku we Władysławowie, czyli po prostu ledwo, ale pracujemy nad tym. Tak, no w klubach może gramy trochę dłużej. Gramy bądź samodzielne koncerty, bądź zaprzyjaźnionymi zespołami, czyli z Kobernacką i ze Szczytem Palemazji w 23 roku, czyli rok temu z okazji 40-lecia. Rzeczywiście tych koncertów była masa. Praktycznie graliśmy w każdy weekend. W grudniu graliśmy po 3 koncerty. Piątek, sobota, niedziela. Także to była podobnie w listopadzie, więc to była końcówka dosyć mordercza. Więc teraz powoli znowu wdrażamy się w ten system rock'n'rollowy.
To ja ci może trochę ułatwię też odpowiedź na zadane przez siebie pytanie. Wydaje mi się, że masz taką charyzmę, że założyłeś sobie kiedyś, że powstanie taki zespół jak Róże Europy w latach 80. Przez te 40 lat zmieniali się członkowie grupy i to wielu ich tam było, a ty jesteś dalej, ty trwasz dalej. To tak jakbyś sobie założył, że ja to będę robić, nie wiem, no do końca życia.
Miałem też szczęście, że spotkałem na swojej drodze bardzo fajnych ludzi, a przede wszystkim doskonałych muzyków. W końcu to z Róż Europy między innymi wypłynął Michał Grymuza, gitarzysta, bodajże najbardziej popularny gitarzysta sesyjny w Polsce. Nagrał pewnie sam z jakieś 1500 płyt. Między innymi dyryguje orkiestrą przy takim programie telewizyjnym Voice of Poland, Voice of Kids, of Senior i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście wybitny muzyk. Z zespołu wyszedł Artur Orzech, zanim został znanym, popularnym dziennikarzem, zanim się zaczął interesować muzyką typu Eurowizja.
I teraz wrócił do zespołu.
Tak, Rysiu Wojciur, który gra na saksofonie z nami i też nagrywał pierwszą płytę z nami, jest w zarządzie Związku Muzyków i dzielnie walczy w obecnym parlamencie o to, żeby artystom, wykonawcom było trochę lepiej, albo jeszcze lepiej niż jest, żeby już tam nie narzekać, nie rozwijać tematu marudzenia i narzekania. Maciek Ochman, który też w końcu u nas zaczynał, i to, że jest synem pana Wiesława Ochmana, to jedna para kaloszy, ale to, że wychował syna Krystiana na kolejne pokolenie muzyków w rodzinie Ochmanów, no to też jest w jakiś sposób, tak myślę, też ta zasługa tej naszej wspólnej zabawy, jaka była w latach 80., jak Maciek z nami. Zresztą Maciek ma legitymację numer 3, był jakby trzecim członkiem zespołu, kiedy w grudniu 83 roku zespół formatował się. Rzeczywiście ta kapela powstała z takiej mojej mocnej potrzeby, żeby opowiedzieć światu o sobie, ale też o rzeczach, które mnie otaczają, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, tych osobistych i tych, które gdzieś zasłyszałem albo których byłem świadkiem. Wracając z próby mojej poprzedniej formacji, w której grałem, i to był raczej taki kolektyw równoprawnych kolegów, zespół nazywał się Lalki Kaliguli. wracałem z gitarzystą zespołu Wieszaki Teatralne, wtedy z próby trolejbusem. Jeszcze jeździł w Warszawie trolejbus z Piaseczna do Warszawy albo odwrotnie. I wtedy właśnie 13 grudnia wieczorem 1983 roku postanowiłem założyć nową formację. Zaproponowałem Piotrkowi Frąckiewiczowi z Wieszaków Teatralnych. Zadzwoniliśmy do Ochmana i tak zaczęliśmy sobie we trzech majdrować przy muzyce. Była świetna zabawa, bo mieliśmy bardzo dużo różnych fascynacji. Nikt o tym nie wie, bo też wiedzieć nikt nie może, bo nigdy nas nie słyszał w takim wydaniu, ale wtedy bardzo dużo robiliśmy muzyki typu Yazoo, typu Soft Cell, typu Eurythmics. To było coś dla nas niebywałego po tym takim okresie burzy i naporu związane z uprawianiem muzyki punk rockowej, potem nowofalowej. No i wtedy mieliśmy taki moment, kiedy tym się zajęliśmy. No a potem już to była zespół, był bardziej już rock'n'rollowy, już doszedł basista z Lalek Caliguli, doszedł perkusista z Wieszaków Teatralnych i tak zaczęliśmy grać w kwintecie. No i tak już się potoczyło. Ludzie przechodzili na z góry upatrzone pozycje życiowe, ktoś kończył szkołę, ktoś zakładał rodzinę. Wiele osób też nie miało czasu na rock'n'rolla, a ja byłem mocno na rock'n'rolla napalony, na próby, na granie, na jeżdżenie. No, były naprawdę boskie lata.
Jeżeli chodzi o wydawnictwa, to macie dość długą przerwę, bo z tego co pamiętam, to 2013 rok to była ostatnia płyta. No czy w końcu fani się doczekają jakiejś nowej produkcji studyjnej?
Już w zeszłym roku myśleliśmy z Arturem, żeby zacząć coś robić, ale tak Arturowi urodził się syn, wszedł w związek małżeński, trochę musiał się też poświęcić rodzinie. No poza na tym ma obecnie też sporą zajętość w telewizorze. Jest też wziętym konferencjerem, w związku z tym też prowadzi często imprezy. Te imprezy czasami wypadają w sobotę, w niedzielę. Tu szczęśliwie akurat miał wolny termin, ale zdarzają się jeszcze też koncerty jakby bez Artura i wtedy mamy gitarzystów, którzy Artura zastępują. Myślimy o tym, ale tak odnoszę wrażenie, że tak już opowiedziałem o tym swoim życiu, że teraz musiałbym o niektórych historiach ponownie opowiadać, no i zastanawiam się, czy dałbym radę opowiedzieć. Świętej pamięci Piotrek Bratkowski, pamiętam dawno, dawno temu, scharakteryzował, kiedyś takie było pismo Literatura w formacie bodajże A4 i taką zrobił rozprawkę na całą stronę A4 o liście do Gertrudy Burgund, mówiąc o tym, że nauki ścisłe tak na bardzo poszły do przodu. Nauki humanistyczne praktycznie od 2-3 tysięcy lat stoją cały czas w miejscu. I sztuką jest opowiedzieć o czymś, co jest tak już za przeproszeniem wyświechtane jak uczucie mężczyzny do kobiety, opowiedzieć jakby językiem nowatorskim. I zastanawiam się, czy dziś zdałbym egzamin, tak jak wtedy w 1986 według Piotrka Bratkowskiego zdałem, że opowiedziałem historię, której nikt nie opowiedział przez te 2-3 tysiące lat. A chodzi mi, że język, jaki tam się pojawił, skojarzenia, które tam się pojawiły, no były według niego nowatorskie, a ja po prostu pisałem piosenkę dla swojej dziewczyny, więc dla mnie to tam było żadne nowatorstwo.
No właśnie, a propos tej piosenki, pewnie myślimy o tym samym. Plotki krążą i wiele osób też się zastanawiało. Jedwab, o kim jest ten utwór?
Jedwab dla odmiany był piosenką już o innej dziewczynie. Przez te lata ja jestem takim długodystansowcem, więc to nie jest tak, że sobie tam skakają z kwiatka na kwiatek, no ale tam po kilku latach niektóre związki no, gdzieś się wypalały i wchodziłem w nowe związki. I Jedwab w ogóle jest rzeczą całkowicie przypadkową. Ten utwór praktycznie zaistniał tylko i wyłącznie dlatego, że wydarzyło nam się pewnego rodzaju nieszczęście. Otóż po rocznym nagrywaniu płyty w studiu Andrzeja Poczyńskiego w Izabelinie, jeden z realizatorów, nagrywaliśmy na duże szpule Studera, ponieważ one były bardzo drogie. Więc praktycznie jak już była piosenka, była płyta zgrana, to następna kapela, następny wykonawca, który wchodził do studia, jakby zagrywał ten. Także no niestety w Polsce tych taśm matek nie ma, tych wielośladowych, tak? No bo oczywiście te taśmy matki są przygotowane po to, żeby wyprodukować płytę, kasetę czy kompakt, to one oczywiście funkcjonują, natomiast tych wielośladów nie ma. I to była taka historia dla nas o tyle przykra, że już mieliśmy dosyć tego studia. Andrzej powiedział, no to macie jeszcze dodatkowe tam 2 tygodnie, żeby po prostu te utwory odtworzyć, tak? I ja wtedy powiedziałem kolegom, słuchajcie, Ja już nie będę nagrywał tych utworów, bo ja przez rok nagrywałem ich dosyć, ale mam takie dwie piosenki. Jedna to właśnie był Jedwab, a druga piosenka to było Wesołych Świąt. Pod obie piosenki skomponowałem i do obu piosenek napisałem tekst. No i nagraliśmy Jedwab, ponieważ to była piosenka, którą napisałem, której tekst napisałem dla mojej dziewczyny przed wakacjami, bodajże roku 92 chyba, o ile dobrze pamiętam. Skopiowałem tę piosenkę na 16 taśm szpulowych do radia i wysłałem do regionalnych rozgłośni Polskiego Radia i do programu Pierwszego Polskiego Radia. I z moją dziewczyną pojechałem na Hel, bo pływaliśmy na desce. Liczyłem po cichutku, że być może kiedyś w jakimś radiu ta piosenka poleci, ona tę piosenkę zostanie zagrana i ona tę piosenkę usłyszy. I faktycznie pewnego dnia była kompletna flauta i od strony zatoki siedzieliśmy na bulwarze, bo nie chciało nam się chodzić na plażę, gdzie chodzili kapelusiarze i się opalali. My byliśmy od strony zatoki, to akcja miała miejsce w chałupach. Ja miałem jeszcze, od ojca wziąłem samochód typu Łada. No i w tej Ładzie było radio i nastawiłem radio na bodajże Radio Gdańsk i w pewnym momencie ta piosenka zaczęła być tam emitowana. No, na początku nic jej nie mówiłem, ale szybko się zorientowała, że to chyba są Róże Europy. No i to było dla mnie taka przyjemność, że ja jej mogłem sprawić tą piosenką przyjemność. I jak wróciliśmy z wakacji, byliśmy tam prawie 3 miesiące, pływaliśmy na deskach. Dowiedziałem się od mamy, bo rodzice mieli telefon i ludzie jakby dzwonili do rodziców, tak? Że jest jakieś szaleństwo, że chcą koniecznie jakieś firmy fonograficzne kupić ten materiał, który zawiera właśnie ten song. I tak się zaczęło, tak, że to był kompletnie przypadek, tak? To trochę, ja mam taki trochę obraz świata chińskich stoików, tak? Nieszczęście to, a może szczęście? Kto to wie? Zdarzyło się nieszczęście, wszyscy nam współczuli, inni wykonawcy, że tyle siedzieliście i kurczę, ktoś wam to skasował, a tymczasem no, końcówka była, no, gdyby to się nie wydarzyło, gdyby ten chłopak nie skasował, to prawdopodobnie Jedwab by też być może się nie pojawił, to piosenka 6-minutowa, no, żadne normalne radio nie gra 6-minutowych utworów w prime time, tak? No, w nocy może tak, no, ale a tymczasem po prostu no, ta piosenka była grana o każdej porze dnia i nocy. Długo, długo, no, aż wreszcie wylądowała na pierwszym miejscu wtedy listy przebojów programu trzeciego.
Taka romantyczna historia trochę związana z tą piosenką.
Ten związek był bardzo romantyczny, ponieważ ja konno jeżdżę, ona też konno jeździła, to ja spotkałem ją w stajni, kiedy zamiatała stajnię, więc to było i po prostu zamiatając stajnię, nie każdy lubi zapach koni, no to tam perfumami nie pachniało w tej stajni, ale poczułem po prostu, no, że anioła zobaczyłem.
Oceniasz od czasu do czasu młodych artystów, myślę tutaj na przykład o preselekcjach do Eurowizji, no bo jakoś nie mamy szczęścia w tej Eurowizji w tej chwili od paru ładnych lat. Trochę to, nie wiem, nawiązuje do mistrzostw Europy w piłce nożnej, podobnie jest. Co trzeba zrobić, żeby się przebić tam, w tej Eurowizji, rzeczywiście, żeby ta Polska zaistniała?
Z Eurowizją trochę jest chyba inaczej niż ze sportem, z piłką nożną, bo tam trochę sami jesteśmy odpowiedzialni za wynik. W Eurowizji no niestety trzeba budować sojusze, trzeba po prostu no, wykazać się również jakimś zmysłem dyplomatycznym. Nie jesteśmy specjalnie z różnych powodów chyba lubiani, bo nie sądzę, że od czasów Edyty Górniak wszystkie piosenki, które pojechały z Polski na Eurowizję, były piosenkami złymi albo piosenkami, które nie zasługiwały, żeby być wysoko notowane, więc mi się wydaje, że stąd to mówił i Marek Sierocki, i zresztą Artur Orzech podkreślali, że po prostu mamy kłopot z budowaniem sojuszu, że na przykład kraje bałkańskie potrafią głosować na siebie, tak? A naraz jakoś tak specjalnie sąsiedzi to nie za bardzo, nie wiem z jakich powodów. Nie chciałbym tych piosenek oceniać. Być może te piosenki nie były najlepsze, no ale na litość boską tam pierwsze na przykład piątce czy dziesiątce no, potrafiły być już no, tak totalne, przedziwne wykony. Artyści, którzy te piosenki wykonywali, no, byli już tak totalnymi dziwakami, że raczej był to kabaret. Odnoszę wrażenie, że też świat czasami głosuje na zasadzie, że jest to po prostu jeden wielki program rozrywkowy, jedna wielka komedia, z której mogę się pośmiać, robiąc sobie karkówkę, pijąc piwo i oglądając z przyjaciółmi sam konkurs. Że to też czasami chyba też tak działa, tak? No raczej nikt nie wierzy w to, że ludzie nagle stwierdzili, że będą słuchali muzyki typu Lordi, tak? No to Lordi wygrało, ale tak jakoś specjalnie nic się w ich życiu nie wydarzyło. Czasy Abby czy Celine Dion dawno minęły. Laureaci Eurowizji, no są gwiazdami sezonu, ale czy ktoś pamięta przełajową Rusłanę z Ukrainy? No pewnie niewiele osób.
Ale jest to jakiś tam sposób na, nie wiem, zrobienie kariery, żeby zostać zauważonym jednak.
Tak, to prawda, tylko też dochodzą do nas też różne sygnały, że ponieważ Eurowizja wprowadza możliwość głosowania wielokrotnego z jednego numeru telefonu, że operatorzy, że są firmy, które posiadają 30-40 tysięcy numerów, które można wyleasingować, że są kraje, są artyści, którzy na przykład w 5 krajach, o których wiedzą, że może będą tam mieć trochę słabiej, potrafią te 30-40-50 tysięcy telefonów wyleasingować. No, przynajmniej ja nie znam takich faktów, które by świadczyły, że jak nasz artysta gdzieś tam zajął, powiedzmy, miejsce w pierwszej dziesiątce. No tak na pewno Michał Wiśniewski moim zdaniem tak nie robił, ale odrobił lekcję, bo on bardzo dużo koncertów zaliczył w krajach, o których wiedział, że tam może ewentualnie liczyć na głosy. No bardzo złożony moim zdaniem jest problem. Podejrzewam, że gdyby nawet Keith Richards napisał muzykę, a Mick Jagger napisał tekst, a występowaliby pod pseudonimami, to prawdopodobnie ich piosenka by z półfinału nie wyszła. Nawet zagrana przez, nie wiem, Iggy Popa w masce. Nie, już tak, przepraszam, że trochę mówię w sposób może cyniczny, raczej to miał być żart, ale jest coś na rzeczy, że rzeczywiście mamy z tym kłopot, żeby przebrnąć dalej. Różne już były pomysły, bo byli szwedzcy kompozytorzy, którzy jakoby mają patent na Eurowizję, tak? Byli brytyjscy kompozytorzy, którzy akurat może nie mają patentu na Eurowizję, bo zdaje się od kilku lat są cały czas w pierwszej trójce patrząc od końca, a w finale są tylko dlatego, że należą do tej wielkiej grupy, która zawsze ma muzyka artystę tej wersji finałowej. Także tutaj, mówiąc szczerze, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.